27 lipca 1941 roku w Stodole towarzyszowi Adolfowi Hitlerowi. Zupełnie bezpieczny nie jestem, ale już trochę lepiej. Ważne jest to, że najgorszy czas już przetrwałem i w ten sposób okropnej śmierci uniknąłem. Na wszelki wypadek postanowiłem ja te moje zapiski zadedykować Hitlerowi. Bardzo to jest mądry i potężny wódz i ogromnie go szanuję. Całą noc z 22 na 23 czerwca ja nie spałem. Nawet próbowałem usnąć, ale ze strachu nie mogłem. A nuż myślałem, hitlerowcy nadejdą i mnie capną. Wówczas lampka pod portretem Hitlera nie pomoże. Wreszcie postanowiłem ja, że trzeba uciekać. Ale co zrobić z rzeczami? Nie uniosę wszystkiego. Spakowałem ja rzeczy do walizki, wziąłem na plecy Katarynkę i stanąłem przed lustrem. Bardzo piękny był widok. I długo ja ze sobą lubowałem się. Tak pomyślałem ja sobie. Przez tego podłego zdrajcę Stalina nie uda mi się tych skarbów stąd wywieźć. Zacząłem ja się szykować do drogi. Sprułem oficerskie odznaki, wzułem gorsze buty, wziąłem ze sobą pieniądze, zegarek i moje zapiski. Miałem ja stary podarty szynel i lichą czapkę. Włożyłem je, żeby na zwykłego bojca wyglądać. Stanąłem znów przed lustrem, ale jak popatrzyłem na siebie, to mnie same łzy z oczu popłynęły. Ot, do czego doprowadził mnie ten zdrajca narodu rosyjskiego, Gruzin, Dżugaszwili i Stalin. Wziąłem ja ze sobą chleba, kiełbasy, cukru i trochę palenia. Potem pożegnałem ja moje rzeczy. Pocałowałem Katarynkę walizkę i niemcowe buty, bo nie miałem nadziei, że je znów zobaczę. Wreszcie o godzinie 2 w nocy zamknąłem ja starannie drzwi do mego pokoju na wszystkie kłódki i zaczaski. Posłuchałem, czy nie zauważył ktoś w mieszkaniu, że wychodzę. I po cichu wydostałem się na schody. Znałem ja drogę do Landwarowa i postanowiłem na razie tam się udać. A potem będę się starał na wschód przedrzeć się, bo w tych okolicach niedługo ja się uchowam. Kiedy znalazłem się w zakresie, to zaczęło się rozwidniać. Doszedłem ja do rzeki, wyszukałem przy brzegu łódkę i przeprawiłem się na drugą stronę Wili. Cały dzień przesiedziałem ja w lesie. Było spokojnie, ale usnąłem dopiero wieczorem. Obudziłem się po północy i poszedłem dalej, wzdłuż rzeki. W ten sposób ja w dzień w lasach ukrywałem się, a nocami dalej szedłem, sam nie wiedząc dokąd. Chleb mi się skończył prędko, ale kiełbasy i cukru na dłużej starczyło. Postanowiłem ja wreszcie pójść do ludzi. Ale muszę zataić to, że byłem oficerem, inaczej, jeśli mnie kiedyś Niemcy złapią, będzie ze mną marnie. A na szeregowca może nie będą bardzo źli. Wieczorem w pobliżu lasu chałupę zauważyłem. Zacząłem ja z dala ją obserwować, ale żadnych Niemców nie zauważyłem, tylko jakaś baba i dzieci w obejściu się krzątały. Zaczekałem ja, dopóki się ściemni. I wszedłem na podwórze. Dostrzegłem w oknie domu światło i zajrzałem do środka. Zobaczyłem, że przy stole kobieta i dzieci siedzą, kolację jadły. To mnie głód aż kiszki skręcił. Znalazłem wejście do sieni, a stamtąd otworzyłem drzwi i wszedłem do izby. Od razu zrozumiałem, że i tu burżuazja mieszka. Podłoga z desek, ściany oklejone tapetami, obrazy jakieś wiszą, a na łóżkach poduszki w białych powłoczkach są. Chciałem ja się cofnąć, ale było już za późno. Dodała mi trochę odwagi ta okoliczność, że dostrzegłem, iż dzieciaki przy stole boso siedzą. Dobry wieczór, powiedziałem. Dobry wieczór, rzekła kobieta i obejrzała mnie uważnie. Dzieci też na mnie oczy wytrzeszczyły. Wtedy powiedziałem, sprzedajcie mnie gospodyni chociaż trochę chleba, bo bardzo jestem głodny. Nie mam ja chleba na sprzedaż, powiedziała kobieta. Może wkrótce sami będziemy bez chleba. Zniszczyli nas bolszewicy. Męża zabrali razem z koniem i furmanką. Pognali na jakieś roboty. Już rok minął, a on nie wraca. Pewnie gdzieś zginął. Syna starszego zabraliście do niewoli w 1939 roku. O nim też nic nie wiem. Więc nie mamy teraz ani konia, ani mężczyzny do pracy. Zniszczyliście nas od razu. I nie wiadomo za co. Cóż ja temu gospodyni winien jestem? Mnie też bolszewicy zniszczyli, zabrali do wojska. Przygnali aż tu, a teraz sami uciekli, a mnie zostawili. Nie wiem, gdzie iść, ani co robić. Wtedy kobieta nalała do miski zupy i odkroiła duży kawałek chleba. Siadaj i jedz, powiedziała, chociaż ty i bolszewik, ale nie chcę głodnego człowieka z domu wypędzać. Po tygodniu czasu suchego jedzenia bardzo mnie tamta zupa smakowała, więc zjadłem wszystko z miski, a chleb wziąłem do kieszeni na później. Wiele wam należy się, spytałem. Nic, ja nie chcę od ciebie, powiedziała kobieta. Dałam ci jeść, żeby nie zgrzeszyć. Chrystus nam kazał głodnego nakarmić, a wrogom wybaczać. Może i moi tam w Rosji, jeśli jeszcze żyją, gdzieś głodni są, to ich też ktoś kawałkiem chleba wspomoże. Nie bardzo ja w to uwierzyłem, żeby im w Rosji ktoś coś dał. Wiadomo, sami nie mają, a jak zarobią coś, to od razu zjedzą, bo są głodni. Pożegnałem ja gospodynię i bardzo jej podziękowałem. Pokazała mi ona, jak wyjść na większą drogę w kierunku litewskiej granicy. Powiedziała, że tam jeszcze spokojnie i Niemców na pewno nie ma. Tym weselej mi się zrobiło. Najadłem się dobrze i kawałek chleba miałem w zapasie. Głupi ten polski naród. Sama mówi, że bieda u nich, a jednak innemu pomaga. I to komu? Właśnie temu, kto pomógł Stalinowi tu wejść. Że ona pospolita chłopka i to nie bardzo ja w to wierzę, bo obrazy na ścianach, podłoga, krzesła i poduszki w białych powłoczkach ją zdradziły, bo i czerików kilka par zauważyłem. Najwięcej podejrzany był duży ścienny zegar, więc przypuszczam, że i jej mąż w rządzie polskim jakieś większe stanowisko miał. Bo gdzież by chłop zwykłą drogą do takich rzeczy doszedł? 28 lipca 1941 roku w Stodole. Wczoraj nie dokończyłem ja opowiadania o moich przygodach, więc dzisiaj piszę dalej. Teraz jestem ja, można powiedzieć, najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, bo okropnej śmierci z rąk niemieckiego NKWD uniknąłem i może jeszcze jakoś w ogóle ocaleję. Pewnego wieczora wyszedłem ja z lasu i zauważyłem w pobliżu jakieś osiedle. Dom stoi na wzgórzu, a w dole stodoła, stajnia i chlew. Ludzi nie było widać i innych osiedli blisko nie dostrzegłem. Potem jakaś babina wyszła z domu i udała się ścieżką w kierunku stodoły. W rękach niosła piłę i siekierę. Zeszła w dół i zaczęła obok stodoły drzewo piłować. Wówczas ja, przyciśnięty głodem, nabrałem odwagi z ukrycia. Wyszedłem. Zobaczyłem, że kobieta nie młoda i że trudno jej samej drzewo piłować, więc powiedziałem: dobry wieczór, mateczko. Może wam pomóc drzewa napiłować? Ona popatrzyła na mnie i pyta: a ty skąd tu się wziąłeś? Z lasu, powiadam. Wielkie mnie nieszczęście spotkało. Zabrali mnie do wojska ci przeklęci bolszewicy. Wywieźli aż do Wilna, a jak Hitler na nich uderzył, to uciekli sami, a mnie zostawili na zgubę. Do domu nie trafię, bo to daleko. A tu też żyć nie ma jak. I bardzo Niemców boję się. Dlatego z dala od ludzi się trzymam i po lasach chowam się. Cały tydzień już chleba nie jadłem. Może sprzedacie mnie chociaż kawałeczek? A ona powiedziała: dam ja tobie jeść, tylko porządki w gospodarstwie skończę. A Niemców nie bój się. Drogę stąd daleko widać. w razie czegoś złego do lasu pójdziesz. Tam ciebie nikt nie złapie. A teraz, jeśli chcesz mi pomóc, to przygotuj drzewa do pieca, a ja pójdę krowę doić. Chwyciłem ja się kiery i dawaj drzewo szastać. Bardzo starałem się, żeby wiedziała, że nie jestem leni. Ona tymczasem krowę wydoiła i kazała mnie drzewo do kuchni zanieść. Potem pod płytą ogień rozpaliła i zaczęła kolację szykować. Mnie poprosiła siadać i pracując rozmawiała ze mną. Kilka razy z mieszkania wychodziła na drogę popatrzeć, czy ktoś obcy nie idzie. A do mnie powiedziała, ty się nie bój, tu naród wszystko polski. Niemców i bolszewików nie lubią. Jeśli ciebie ktoś zobaczy, to nikomu nie powie. To jest majątek Burki. Jak powiedziała mi ona, że to jest majątek, to i zdrętwiałem ze strachu. Potem spytałem, a gdzie wasz dziedzic? Nie ma, powiedziała. W Anglii jest, w polskim wojsku tam służy. A gdzie jest dziedziczka? Ja jestem dziedziczka. Chociaż byłem strasznie głodny i zmęczony, śmiać się zacząłem. Ja tyle nasłyszałem się i tyle w książkach i pismach czytałem o tych krwiopijcach, polskich panach i dziedzicach, jak w złocie chodzą, rozkosznie żyją i znęcają się nad chłopami, a tu taka babina, byle jak ubrana, spracowana, a ręce od roboty aż czarne, mówi mi, że jest dziedziczka. Pomyślałem nawet, że kpi ze mnie. Zabawne mi to jest, że wy sami pracujecie i mówicie, iż dziedziczką jesteście. Tak ono i jest, powiedziała. Mieliśmy w dobrych czasach dziewkę i parobka do roboty, ale i dla nas pracy nie brakowało. A teraz sama zostałam, więc sama pracuję, ale trudno. Trudno mi poradzić, bo bolszewicy gospodarstwo nasze zniszczyli zupełnie, zabrali wszystkie konie i 3 krowy. Jedną tylko zostawili, najgorszą. 2 synów moich do wojska wzięto i nie wrócili. Tak nasza praca wielu lat została zmarnowana. Ale najwięcej mnie rodziny szkoda, bo nie wiem, czy jeszcze kiedyś do domu wrócą i czy się zobaczymy. Dała mi ona jeść i o różne rzeczy wypytywała, kto jestem, skąd pochodzę. To ja jej wszystko skłamałem. Powiedziałem, że jako poborowy byłem do wojska wzięty i w armii jako szeregowiec służyłem, a przedtem w kołchozie pracowałem. Później ona powiedziała, co ty chcesz dalej robić? Jeśli w drogę pójdziesz, to dam ci bochen chleba i kawałek słoniny. Udało się trochę zboża schować od rekwizycji, więc sama żyto na żarnach, miele i chleb wypiekam. Wówczas ja powiedziałem, Mateńko kochana, nie wiem. Jak gdzie iść? Jak pójdę w lasy, to gdziekolwiek z głodu zginę, albo Niemcy mnie złapią i zabiją. Czy nie można by było tu u was pozostać? Pracowałbym, co tylko każecie, a później może coś się zmieni. Pomyślała ona i mówi, dobrze, zostań tu na razie. Spać będziesz dla bezpieczeństwa w stodole, choć pokażę ci miejsce. Wzięła ona latarkę, dała mi stary kożuch i koc, nalała butelkę wody, żebym miał co pić w nocy i poszliśmy do stodoły. Ona w jednym miejscu specjalnie włożone tam deski wyjęła i poświeciła mnie do środka. Była to skrytka. Dziedziczka wytłumaczyła mnie, że drzwi od stodoły na klucz zamknie, ale ze skrytki jest wyłaz pod dachem, więc w razie niebezpieczeństwa mogę tamtędy do rowu uciekać i stamtąd krzakami w las zbiec. Zapewniła ona mnie, że tu w nocy będzie spokojnie, bo Niemców nigdzie w pobliżu nie ma. Położyłem ja na sianie kożuch, buty z nóg zdjąłem i kocem się nakryłem. Poczułem się bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jednak ci Polacy nie są tak strasznie podli, jak nam o nich mówiono. Bo prawdę powiedzieć trzeba, nikt z nich mnie jeszcze nie skrzywdził. Wszyscy zaś pomagali. U nas to by nikt mnie pomocy nie okazał takim typom, co od władz się ukrywają, nikt nie pomaga. A tu naród inny. Tylko ta podła Ilka bardzo mnie skrzywdziła. Ale może jeszcze na niej się zemszczę. Z Spałem ja bardzo mocno, dopóki posłyszałem, że mnie ktoś woła. Miszka, Miszka. Poznałem ja głos dziedziczki i odezwałem się. Wyłaś, powiedziała. Trzeba śniadanie zjeść. Poszedłem ja do mieszkania. Dała ona mnie jeść znakomicie, a potem przyniosła cywilne ubranie. Buty, czapkę, skarpetki i czystą bieliznę. To są rzeczy moich synów. Przebierz się w to, bo w twoim bolszewickim uniformie chodzić teraz niebezpiecznie. Zagotowała mi ona dwa sagany wody. Postawiła cerber zimnej. Dała mi ręcznik, mydło i kazała porządnie wymyć się. Pewnie wszymasz, powiedziała. Jest trochę, rzekłem. Rzecz w wojsku nieunikniona. Jak? W jakim wojsku? Powiedziała. U was tego bogactwa i w wojsku, i bez wojska dość jest. Taką już macie kulturę. Wyszła ona z izby. Zacząłem ja cały myć się, wyszorowałem się porządnie i ubrałem się. Tak od razu widać, że to dziedzice byli bielizną czysto, a całkiem biała. Ubranie sukienne, buty mocne, z dobrej skóry. Trochę to wszystko do mnie nie pasowało, ale nic, uleży się z czasem. Tymczasem dziedziczka przyszła i mówi do mnie: ty teraz zapomnij, że Miszka nazywałeś się. Teraz jesteś Janek, mój syn. Mam nawet dla ciebie dokumenty, dopóki inne formalnie wyrobimy. Jeśli Niemcy tu przyjdą albo policja z gminy, to ty nie uciekaj i nigdzie nie chowaj się, ale i w oczy im też nie leź. Do roboty zabieraj się, żeby nic nie mówić. A gadanie z nimi to już moja sprawa będzie. A sąsiadom powiem, żeś uchodźca. Przy policji albo Niemcach, jeśli trzeba będzie do mnie odezwać się, wołaj mnie mama. A przy sąsiadach, czy w ogóle, gdy trzeba, nazywaj mnie pani Józefa. Bardzo ja się ucieszyłem. Z radości to nawet łzy mnie z oczu poszły. Chwyciłem ja panią Józefę za rękę i pocałowałem. Dziękuję wam bardzo, powiedziałem. Póki żyć będę, tego nie zapomnę. I jeśli będę mógł, wywdzięczę się za wszystko, bo zginąłbym ja bez pani. A ona powiedziała: Bogu dziękuj, że tu dobrzy ludzie są i że serca mają nawet dla swych wrogów, jeśli w nieszczęściu są. A ty, jak widzę, młody i głupi jesteś, to może jeszcze nie całkiem zepsuty. Więc poratuję ciebie, jak mogę. W taki to sposób ja tam i zostałem. 3 października 1941 roku. Folwark, Burki. Towarzyszowi Churchillowi. W parę dni po moim przyjściu na folwark zacząłem ja przy kolacji bardzo silnie Stalina kląć. Wiedziałem, że go Polacy nie lubią, więc chciałem w ten sposób pani Józefie dogodzić. A ona powiedziała: grzeszysz ty, chłopcze. Nie wolno tak brzydko przeklinać. A że nowa wojna rozpętała się, to Stalin wcale jej nie chciał. To Hitler na Rosję napadł, tak jak poprzednio na Polskę. To jest jego szatańskie dzieło. Ja na nią oczy wytrzeszczyłem ze zdumienia. Nawet przestraszyłem się, bo pomyślałem, że może komunistką jest albo agentką NKWD. A ona dalej mówiła: ty teraz naszym sprzymierzeńcem jesteś, bo 30 lipca Stalin i Mołotow na Kremlu w Moskwie umowę z naszym naczelnym wodzem, generałem Sikorskim, zawarli. I teraz Polacy i Rosjanie będą walczyć o wyzwolenie Rosji i Polski od wspólnego wroga, Hitlera. A kiedy jego zwyciężymy, wówczas Polska będzie znów wolna i w Rosji inne życie się zacznie. Ale chyba nie zwyciężymy Hitlera, bo to bardzo sprytny dowódca i armię ma potężną. A ona powiedziała: to nic, my sami może nie zwyciężylibyśmy, ale nam Anglia pomoże. Anglia? Spytałem i poczułem, że mi w oczach ciemno robi się i że pomieszania zmysłów dostaje. A pani Józefa tak dalej mówiła: naturalnie Anglia to wielki naród o ogromnej cywilizacji. Za nimi też Ameryka ujmie się jeśli będzie trzeba. Jest w Anglii wspaniały polityk. Winston Churchill się nazywa. On Hitlera na pewno pokona. Od tego czasu zaczęła ona mnie dużo o Anglii i Ameryce opowiadać. Ale mnie najwięcej Churchill zainteresował, bo okazało się, że to on właśnie potrafi Hitlera zwyciężyć. Powoli zacząłem ja nawet wierzyć pani Józefie, bo przekonałem się, że ona dużo wie o tym, co się dzieje na świecie. I skąd taka babina to wszystko zna? Otóż postanowiłem ja te moje zapiski Churchillowi zadedykować, bo niezawodnie Anglicy tu przyjdą, żeby Niemców wypędzić. Warto więc zabezpieczyć się i w razie potrzeby będę mógł dowieść angielskiemu NKWD, że ja ich wodza bardzo uwielbiam. Szkoda tylko, że nie mam portretu Churchilla, żeby zawczasu powiesić. A nie wówczas, gdy Centralny Komitet Angielski Partii Kapitalistycznej taki wyda rozkaz. 17 października 1941 roku. Folwark Burki. Towarzyszowi Stalinowi. No okazało się, że Stalin, chociaż jest Gruzinem, nigdy zdrajcą Rosji nie był. Tylko Hitler podstępnie go oszukał. Umyślnie przez dłuższy czas udawał przyjaciela, a potem zdradziecko łamiąc zobowiązania państwowe napadł na nas. Ale mu tego towarzysz Churchill nie daruje, bo Anglicy są ogromnie honorowym narodem i nie lubią, jeśli ktokolwiek słowa nie dotrzymuje. Spostrzegłem ja, że pani Józefa zawsze przed jedzeniem krótką modlitwę odmawia, a pewnego razu spytała mnie ona: ty pewnie nie chrzczony, bo nigdy nawet nie przeżegnasz się. Nie wiedziałem ja, co jej na to odpowiedzieć, ale wolałem skłamać. Mnie matka sama ochrzciła, kiedy byłem małym dzieckiem, ale modlić się nie nauczyła. Wiem, że u was religia jest prześladowana, powiedziała pani Józefa, ale to jest bardzo źle. Ot, na przykład, ja jestem chrześcijanką, to znaczy, że staram się postępować w moim życiu tak, jak nam Chrystus nakazał. Najważniejsze jego przykazanie jest: kochaj bliźniego jak siebie samego. Jeśli bym nie była ja chrześcijanką, to i ciebie z tamtej biedy, w której jako człowiek znalazłeś się, nie ratowałabym. Po co ryzykować dla obcego człowieka i do tego jeszcze naszego wroga? Lecz ponieważ Chrystus nam kazał nawet wrogom przebaczać, a ludziom w nieszczęściu pomagać, to i ja tobie pomogłam. Kilka razy my o sprawach religijnych rozmawiali i ostatecznie ja nawet zgodziłem się z tym, że chrześcijanie to nie zupełnie podli ludzie są. Oczywiście nie powiedziałem ja jej tego, co naprawdę myślę, że każda religia jest oszustwo, kapitalistyczny wybieg i opium dla biednego ludu. Tak nas wyuczyła partia i tak ono jest. A pewnego razu ona do mnie powiedziała: wiesz co, Janku, ponieważ jesteś chrześcijaninem, warto, żebyś wyuczył się chociaż jednej modlitwy. Jest piękna modlitwa, Ojcze nasz. Zostawił ją nam sam Chrystus. Jeśli ty zechcesz i potrafisz ją przemyśleć, to tobie wszystkie drogi, jakimi człowiek powinien się kierować, wyjaśni. Wyuczę ja ciebie tej modlitwy, a ty ją dla dobra swej duszy, chociaż raz dziennie zmów, aby tobie w życiu lepiej się wiodło i abyś zrozumiał, że masz w sobie duszę nieśmiertelną, a nie pustkę, którą wam bolszewicy wypełniali złością i nienawiścią do ludzi. Otóż zaczęła ona mnie tej modlitwy uczyć, a ja musiałem się na to zgodzić. Wiedziałem, co prawda, że i bez tego by ona mnie nie wyrzuciła i pomocy swej nie pozbawiła, ale pomyślałem ja sobie, może to mi się nawet i przyda kiedyś. Jak to modlenie się u mnie zaczęło, to ja zupełnie humor straciłem i szanować siebie przestałem. Ot, myślałem, Jak ja strasznie poniżyłem się. Sam te zabobony religijne uprawiać zacząłem. Do czego ja, ideowy komsomolec i uczciwy zupełnie człowiek, doszedłem. Jak nisko upadłem. A wszystko przez tamtych przeklętych Niemców i przez Hitlera. Ale pewnego razu zacząłem ja nad tą modlitwą zastanawiać się. I nagle wszystko zrozumiałem. I ogromnie ucieszyłem się. Toż modlitwa ta jest nasza, bolszewicka. Można nawet powiedzieć, że zupełnie komunistyczna. Ojcze nasz. Któż to? Jasna rzecz, że on. Zawsze ojcem nazywaliśmy go. Święcie imię Twoje, bądź wola Twoja. Oczywiście, że tak. Przecież zawsze do tego dążyliśmy. I jeśli wszystko dobrze się skończy, dalej dążyć będziemy. I z tym chlebem powszednim też zupełnie słusznie, bo tylko od niego, towarzysza Stalina, nasz chleb i życie zawsze były zależne. I z tymi winami naszymi też racja. Trzeba zawsze winę tę i w sobie, i dookoła wyszukiwać i władzom o nich w porę donosić. Tylko z tym niebem nie bardzo się zgadza. Ale później domyśliłem się ja, że to tylko przenośnia taka i ogólne określenie miejsca pobytu słoneczka naszego, więc zastąpiłem ja słowa któryś jest w niebie słowami któryś jest w Kremlu. Nawet o Hitlerze w tej modlitwie wspomniano. Ale zbaw nas od złego, to znaczy od tamtego podleca germańskiego. Gdy ja to wszystko zrozumiałem, to bardzo ucieszyłem się i pani Józefie o modleniu przypominałem, tylko słowa w niebie zastępowałem w myśli słowami w Kremlu. Ja nawet sam od czasu do czasu tę modlitwę odmawiałem i wkrótce dobrałem do niej rewolucyjną melodię i ją śpiewałem. Ojcze nasz, któryś jest w Kremlu, święcie imię Twoje, bądź wola Twoja, przyjdź królestwo Twoje, jako w Kremlu, tak i wreszcie świata. 15 stycznia 1942 roku. Folwark Burki. Wykryłem ja wielką tajemnicę pani Józefy. Zawsze dziwiłem się, skąd ona ma wiadomości z całego świata, a teraz wiem. Okazało się, że ona ma radio i to jeszcze jakie, takie, że zagranicznych stacji można słuchać. Pewnego razu pani Józefa pojechała do miasteczka. Gdy ona odjechała, zacząłem ją dokładnie wszystko przeszukiwać. Nie zaszkodzi wiedzieć, co ona ma i gdzie chowa. Ale długo nic podejrzanego znaleźć nie mogłem. Wreszcie w pewnym miejscu zauważyłem obluzowane cegły. Wyjąłem ja jedną cegłę i poświeciłem do środka. A w skrytce tamtej aparat radiowy stał i duża bateria. Mnie nawet strasznie się zrobiło, bo był rozkaz władz, żeby odbiorniki radiowe oddawać. A za słuchanie zagranicznych audycji mają być bardzo surowe kary nakładane. A nawet kara śmierci. Najlepiej było u nas w Związku Radzieckim. U nas nikt nie zabraniał słuchać zagranicznych stacji. Co prawda nikt ich i nie słuchał, bo ludność takich aparatów odbiorczych nie posiada. Więc wszystko w porządku. Bardzo to mi się nie podobało. W razie wsypy to i ja mogę przez tę burżujkę zginąć. Nie mogę ja zrozumieć, jak można postępować przeciw rozkazom władz. Długo ja o tamtym radio myślałem. Wreszcie postanowiłem ja, że będę udawać, że nic nie wiem. Pani Józefa wyrobiła dla mnie w gminie dokumenty. Powiedziała mi, że to ją sporo kosztowało, ale teraz możemy żyć bez obawy. I jak ona tego dokonała, pojęcia nie mam. Ale posiadam ja teraz metrykę i 6-miesięczne zaświadczenie wydane na podstawie metryki. Nazywam się teraz Jan Buźko, urodzony w 1919 roku we wsi Dokudowo, Lickiego powiatu. Poza tym mam ja zaświadczenie z PKU o niezdolności do służby wojskowej i jeszcze jedno, że jestem zatrudniony w charakterze robotnika rolnego w folwarku Burki. Słowem, wszystko w porządku. Teraz jestem ja legalnym człowiekiem i nikogo się nie obawiam, a narodowość moja jest wymieniona. Białorusin. Przed świętami Bożego Narodzenia pani Józefa kupiła dla mnie nowe buty. Dobre. Dała też przerobić dla mnie ubranie jednego ze swych synów. Nigdy w życiu tak pięknego ubrania nie miałem. Mimo to bardzo mi się nie podoba, że eksploatuje ona moją pracę jako dziedziczka. Co prawda, to i ona pracuje, nawet więcej jak ja ma roboty, bo i krowę doi, i świnie karmi, i gotuje, pierze, i chleb piecze, i w gospodarstwie co trzeba robi. Jest zajęta od rana do nocy, ale jest to przecież burżujka, która w przyzwoitym ustroju socjalistycznym powinna być zabita od razu. Więc przykro mi pracować dla niej. Nie, po to ja w szkołach byłem komsomolcem, stałem się i oficerski stopień mam. No, ale muszę cierpieć, dopóki sytuacja nie zmieni się na lepsze. Okazało się, że za władzy radzieckiej sąsiedni chłopi pomogli jej ziemię przeorać. Głupi są ci polscy chłopi, że pomagają dziedziczce. Ciekaw jestem zobaczyć, jak oni żyją, no bo tamci, których w miasteczku na rynku widziałem, bardzo są zamożni. Ubrani są dobrze, wszyscy mają skórzane buty, a u jednego nawet zegarek zauważyłem. A może to nie są chłopi, lecz dziedzice. Jestem więc ciekaw, kogo oni eksploatują, żeby tak rozkosznie żyć i ubierać się. Zauważyłem ja nawet młodych chłopaków z sąsiedztwa, którzy często na rowerach w kierunku miasteczka jeżdżą. Więc spytałem pani Józefy, kto to są ci, co rowerami rozjeżdżają? A ona powiedziała, sąsiedni chłopcy, wygodniej im za małymi sprawami rowerami do miasteczka jeździć jak wozem. Niektórym chłopcom władze sowieckie nie zdążyły rowerów odebrać, bo dobrze je schowano. Tak, zdumiewający to kraj. Nawet chłopi rowerami jeżdżą. A pewnego razu miałem ja bardzo straszną przygodę. Otóż pojechałem ja z panią Józefą do miasteczka na targ. Pani Józefa sprzedała dość prędko owiec i jęczmień, potem kupiła, co było potrzebne dla gospodarstwa. Ponieważ konia mieliśmy pożyczonego od sąsiadów, więc zaraz pojechaliśmy z powrotem. Ja po stronach patrzę i wszystko uważnie obserwuję. Domy wszędzie ładne. Pewnie w każdym podłoga nawet jest. W oknach są firanki i kwiaty, więc to wszystko mnie interesowało. Minęliśmy miasteczko i wówczas zauważyłem ja z dala jakiś wojskowy oddział. Spytałem ja pani Józefy, kto to może być? Ona zupełnie spokojnie powiedziała, Niemcy. Ich oddziały drogi patrolują. Jak posłyszałem ja Niemcy, to poczułem, że serce mi w piersi zatrzymało się. Myślałem nawet, że umrę. My dalej jedziemy, a Niemcy naprzeciw nam walą. Nawet chciałem zeskoczyć z wozu i uciekać. Ale gdzie tam ucieknę? Dogonią, bo przecież są konno. Poza tym straciłem ja zupełnie władzę w rękach i nogach. Zrównaliśmy się z Niemcami. Oddział ich był mały, może ze 20 konnych. Ale jaki oddział? Na pewno najlepszych kawalerzystów z całej hitlerowskiej armii wybrali. Konie duże, syte, aż lśnią. Nigdy takich w Rosji nie widziałem. Ubrania na nich porządne, siwego koloru. Uzbrojeni są potężnie. Nic dziwnego, że tacy żołnierze zwyciężają. Pewnie nawet mięso jedzą codziennie. Jeden z kawalerzystów przy nas się zatrzymał i coś do mnie powiedział po polsku. Ja go nie zrozumiałem, bo język jego był jakiś dziwny. Ale pani Józefa zaraz zaczęła do niego coś po niemiecku mówić. to on do niej uśmiechnął się nawet i jeszcze coś powiedział, a ona mu śmiało i głośno odpowiedziała. Wreszcie zostawił nas tamten Niemiec i pojechał prędko do swych kolegów dopędzać ich. Wówczas i my w drogę ruszyliśmy. Po pewnym czasie pani Józefa spytała mnie, czego tak bardzo przestraszyłeś się? Nawet Niemiec to zauważył i spytał, co tobie jest. Powiedziałam mu, że chory jesteś i że ciebie do miasteczka do doktora woziłam. To ja ze złości tak zmieniłem się na twarzy i zbladłem, bo bardzo mi się chciało tamtego Niemca porządnie zbić za to, że tak podle napadli na Polskę. A pani po niemiecku gada jak Niemka. Bardzo dobrze nie mówię, ale potrafię wszystko powiedzieć i zrozumieć, bo w gimnazjum tego języka uczyłam się. Po francusku ja lepiej mówię. Ogromnie to mi podejrzane się zdaje. Czy nie jest ona angielską agentką? Bo i radia potajemnie słucha, i obce języki zna, i taka śmiała. Muszę ja z nią ostrożny być. 3 lutego 1942 roku. Folwark Burki. Po tamtym spotkaniu z Niemcami więcej ja w miasteczku nie byłem. Jak trzeba było następnym razem jechać, to ja wszystko do drogi przygotowałem i powiedziałem do pani Józefy, proszę na mnie się nie gniewać, ale ja do miasteczka nie pojadę. Ponieważ bardzo tych faszystów nie lubię, to ze zdenerwowania mogę wielkie nieszczęście i na siebie i na panią sprowadzić. I zostałem ja w domu. Roboty nawet bardzo dużo odwaliłem, bo nudno było. Pani Józefa wróciła do domu późno i była bardzo zmęczona. Napisała kartkę i powiedziała do mnie, odprowadź konia do Malugi, bo ja jeszcze dużo roboty w domu mam. Oddasz im konia i te kartkę i sól, którą prosili dla nich kupić. Nie bardzo mi się chciało sąsiadom pokazywać, ale pani Józefa widocznie domyśliła się tego i powiedziała, ty sąsiadów naszych poznaj i ich nie obawiaj się. Wszyscy tu są Polacy. Chociaż są to biedni ludzie, ale honorowi żadnej krzywdy od nich nie będziesz miał. Zresztą wszyscy tu już wiedzą, że u mnie jako robotnik pracujesz i domyślają się, żeś od ruskiego wojska został. Możesz być pewien, że nikt na siebie nie doniesie. Dużo waszych żołnierzy zostało i ukrywają się u chłopów albo po folwarkach. Cóż było robić? Wziąłem ja sól i kartkę, wsiadłem na oklep na konia i pojechałem do sąsiadów. Nawet byłem ciekaw zobaczyć, jak prawdziwi chłopi tu żyją. Przyjechałem ja wreszcie do Malugów. Dwa psy duże do mnie wyskoczyły i zaczęły szczekać. To ja z konia zejść bałem się, bo sobaki jak wilki wyglądały. Ale ktoś z domu wyszedł na dwór i spytał po polsku, kto tam? Odpowiedziałem, robotnik od pani Józefy z Burków. Konia wam odprowadzam i sól przywiozłem. Kartka też jest do gospodarza. Mężczyzna tamten psów odpędził i poprowadził konia do stajni. I poszliśmy do domu. Ja wszystkich pozdrowiłem i kartkę z kieszeni wyjąłem. Nie wiem, komu to oddać, powiedziałem. Wiadomo, mnie, rzekł starszy, zupełnie już siwy mężczyzna. Ja tu gospodarzem jestem. Dałem ja jemu kartkę i po izbie rozglądam się. Bardzo dziwne wydało mi się wszystko, co u nich zobaczyłem. Pod sufitem duża naftowa lampa pali się. Na ścianach wiele różnych obrazów wisi i zegar w szklanym pudle. Po prostu zdumienie mnie ogarnęło i nie mogłem ja sam sobie uwierzyć, że tu zwykli chłopi mieszkają. Szczególnie dziwne mi było to, że wszyscy są porządnie ubrani i obuci. Pomyślałem nawet, że tu jacyś kapitaliści ukrywają się i udają chłopów. Stary kartkę przeczytał i schował ją do szuflady u stołu. Potem do mnie się zwrócił. Ty z jakich stron jesteś? To ja jemu powiedziałem tak, jak w papierach miałem napisane. Z Dokudowa jestem, z Lickiego powiatu. A on mówi, ty będziesz to na policji gadał, albo Niemcom. A ja po twojej mowie wiem, skąd jesteś. Nie tylko po mowie, ale i po wszystkich twoich obrotach. Od nas nie masz się czego obawiać. My nie tacy ludzie, żeby człowieka w nieszczęściu prześladować albo władzom donosić. Więc ja mówię, od wojska ja zostałem, a jestem z Rosji. No, to co innego, rzekł stary. Znam ja Rosję dobrze, za cara to ja ją wzdłuż i wszerz przejechałem, jeszcze kiedy młody byłem. Wówczas można było po całej Rosji swobodnie jeździć, a po rosyjsku ja nie gorzej jak po polsku mówię. Rzeczywiście, dobrze mówi po rosyjsku, tak czysto i gładko jak politruk, a nie zwykły chłop. Powiedziałem ja jemu prawdę, że z moskiewskiego okręgu pochodzę i że w Moskwie mam brata, który jest robotnikiem w fabryce mebli. O tym, że jestem oficerem i komsomolcem, a brat kierownikiem magazynu materiałowego, nie wspomniałem nawet. Rozmawiałem ja z nimi, po izbie rozglądałem się. Prócz nas było tam jeszcze dwóch młodych mężczyzn i dwie dziewki. Okazało się, że są to dzieci malugi. Jedna dziewka na krosnach tkała, a druga często na czarną połowę domu chodziła do kuchni. Kolację szykowała. Wkrótce potem siedli oni do stołu i mnie poprosili. Ja odmawiałem się. Powiedziałem, że w domu kolację otrzymam, ale stary i słuchać tego nie chciał. Ty u nas jako gość jesteś. Siadaj i jedz. Stary modlitwę głośno zmówił. Wszyscy przeżegnali się i ja też. Potem zaczęliśmy jeść i okazało się, że chłopi nie gorzej jedzą jak moja dziedziczka. Zdumiewające rzeczy, bo od pani Józefy ja potem dowiedziałem się, że to są rzeczywiście Włościanie i nawet nie z zamożnych kułaków, bo w rodzinie mają 6 osób, a ziemi niezbyt dobrej, 15 hektarów. Dziewki mnie bardzo się spodobały, duże, rumiane, ładne i czysto ubrane, a trzymają się tak, jakby były córkami jakiegoś ważnego burżuja. Żadna z nich palcami w nosie nie dłubała, ani nie czochrała się od swędzenia, nawet nie kleły, ani na podłogę nie pluły. No, wprost zdumiewające. Po kolacji bardzo grzecznie podziękowałem za przyjęcie. Stary zaś do mnie powiedział, tobie tam na folwarku samemu nudno. To ty przychodź do nas. W dzień my czasu nie mamy, bo pracujemy, ale najlepiej wieczorem, w sobotę albo w niedzielę. Przez całą drogę do domu myślałem nad tym, jak dobrze polscy chłopi żyją. Z tego wynika, że i bez kołchozów można dobrze sobie radzić. Ale jak do takich bogactw dochodzą, tego zrozumieć nie mogę. Ani u nich traktorów nie ma, ani rolnych instruktorów, ani państwowego planowania, ani kierowników. A tak dobrze im się powodzi. Tylko tę wielką wadę mają, że są to Polacy i że w Boga wierzą. I to marnie, że w kołchozy się nie łączą, lecz każdy sam dla siebie pracuje. Przyszedłem ja do domu. Pani Józefa już kolację zjadła, a dla mnie do duchówki odstawiła. Spytała ona mnie, jak ci u malugów podobało się. Bardzo dobrzy są ludzie, powiedziałam, i bardzo rozkosznie żyją. A pani Józefa zaprzeczyła, gdzie tam rozkosznie? To biedna gospodarka, ani lasu nie mają, ani łąki. Zgodnie trzymają się i dobrze pracują. I nie marnują dobytku na wódkę, bo to jest najgorsze. Może którą dziewkę upodobasz sobie, a ona ciebie, to się ożenisz i zostaniesz tu na zawsze. Po co ci do Rosji wracać i w kołchozie nie wiadomo na kogo przez całe życie pracować? Głodować i nic swego nie mieć? Tu będziesz sam sobie gospodarzem. Jak nadejdą lepsze czasy, to i ja ci pomogę. Poszedłem ja spać, ale długo usnąć nie mogłem. Ciągle myślałem o tutejszym życiu. Całkiem inaczej wygląda, niż nam opowiadano. Wszelkie prawa zastrzeżone.